przenieśmy się do Stanów, gdzie jest Irena Lasota, dziennikarka, publicystka, działaczka na rzecz wolności człowieka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
U nas wstaje dzień, a już nad Kapitolem w Waszyngtonie dawno zaszło słońce.
Słońce zaszło, ale w Senacie ciągle trwają obrady. To się może wydawać troszkę nieprawdopodobne, ale w tej chwili zaczęła się już 13 godzina obrad. To jest pierwszy dzień, czy można już powiedzieć właśnie przeszedł z pierwszego na drugi dzień obrad Senatu, który 100 senatorów rozpatruje przede wszystkim wnioski składane przez demokratów. I no jest to dosyć taka smutna sytuacja, ponieważ wszystkie głosowania, było chyba jest 8 albo 9, mają ten sam wynik, 53-47, czyli 47 demokratów, 53 republikanów i nad tym wszystkim panuje sędzia przewodniczący Sądu Najwyższego Roberts, który właśnie tak jak bardzo często sędziowie w Ameryce się nie wtrąca, tylko w sprawach proceduralnych. No i co tutaj się dzieje, że demokraci, którzy zimpiczowali, jeżeli można tak powiedzieć, prezydenta w Izbie Reprezentantów, przynieśli swoje wyniki, wnioski do Senatu. Senat zaprzysiągł, każdy senator osobno, że będzie bezstronnym sędzią i teraz można powiedzieć coś na kształt prokuratury czy prokuratora, składa wnioski czy przedstawia sprawę w Senacie. No, trzeba powiedzieć, że właściwie nie bardzo wiadomo, jak to się wszystko skończy. Jeszcze parę tygodni temu mogło się wydawać, że Republikanie mogą całkowicie wygrać i w pierwszym dniu od razu złożyć wniosek o to, żeby odrzucić impeachment Izby Reprezentantów, ale ponieważ w międzyczasie zaszło kilka istotnych zmian, mianowicie przede wszystkim to, że były doradca do spraw bezpieczeństwa John Bolton oświadczył, że jeżeli Senat go wezwie, to on będzie zeznawał i że ma dużo nowych rzeczy do powiedzenia. Chyba jakieś pół godziny temu było głosowanie, muszę powiedzieć, że jestem w to wciągnięta, że nie mogę oderwać, było głosowanie.
Pani redaktor opowiada jak o dobrym kryminale.
No bo to jest coś takiego. Jeżeli ktoś lubi filmy czy seriale sądowe, no w Ameryce było ich wiele, Perry Mason, Law and Order, czyli prawo i porządek, gdzie wszystko toczy się właśnie większość na sali sądowej, no to jest fascynujące. I fascynujące też w ten sposób, że różni, to się nazywają manager, czyli przedstawiciele Izby Reprezentantów na przypadku, rzeczywiście mówią językiem prawniczym, podczas kiedy zespół obrońców prezydenta właściwie głównie zajmuje się taką, nie mówi o zarzutach w stosunku do prezydenta Trumpa, tylko albo cytuje innych demokratów, którzy mówili kiedyś coś innego w sprawie impeachmentu prezydenta Clintona, bądź po prostu nawet w niektórych momentach wyzywają demokratów od zdrajców, od ludzi, którzy chcą osłabić Amerykę. Więc jest to fascynujące, jest to dopiero pierwszy dzień. I trudno sobie wyobrazić, żeby nawet tacy maniacy jak ja byli w stanie przez następne kilka dni oglądać po 12-14 godzin dziennie to, co się tam dzieje.
Jeżeli by tą sprawę czysto, czyli sprawę impeachmentu Donalda Trumpa rozpatrywać czysto politycznie, no to wówczas zdawałoby się, że Izba Reprezentantów swoje, ale Senat szybko sprawę zakończy, bo tam Republikanie mają większość w Izbie Wyższej, tak to nazwijmy, Parlamentu Stanów Zjednoczonych, też to nazwijmy po polsku, ale widać, że tutaj nie tylko o politykę chodzi, ale też o pewne aspekty merytoryczne.
Tak, i aspekty merytoryczne i to, że polityka jednak, za 10 miesięcy, za niecałe 10 miesięcy będą już wybory i 1/3 senatorów jest wybierana, będzie wybrana. No, taki jest tutaj system, że 1/3 co 2 lata. I wszyscy, i właśnie z jednej strony jedni mają nadzieję, inni się obawiają, że jeżeli teraz Republikanie zagłosują całkowicie po linii partyjnej, to znaczy, żeby uniewinnić Trumpa, a w międzyczasie wyjdą jakieś rzeczy, które będą prezydenta Trumpa obciążać jeszcze bardziej, to ci senatorowie mogą przegrać i właściwie w tej chwili wszyscy obliczają, ilu jest takich senatorów, którzy z jednej strony mogą się obawiać, że przegrają w listopadzie, ilu jest takich, których sumienie może ruszyć. No tutaj trzeba powiedzieć, że nie ma za dużych nadziei na to. Ale też takich, którzy będą chcieli na przykład zagłosować w jednej sprawie tak, zobaczyć co będzie dalej i ewentualnie gdyby ten proces cały w Senacie się rozciągał, że dają sobie możliwość, żeby w jakimś momencie tupnąć i powiedzieć nie na przykład.
To jest już polityka, ale też polityka pokazuje, że Donald Trump zdaje się zyskuje na popularności pod koniec swojej pierwszej kadencji, uskrzydlony podpisaniem umowy handlowej z Chinami.
Tak, ale to są znowu niewielkie wahania i te wahania też bardzo zależą od tego, wszyscy mówią od tego, jaka jest sytuacja gospodarcza, ale też właściwie od takich jego różnych posunięć. No i moim zdaniem na pewno też na jego korzyść działa to, że no, demokraci nie bardzo sobie radzą ani w prawyborach, ani w kampanii wyborczej. Nie wiem, czy to już doszło do pana redaktora, ale na przykład dzisiaj ujawniono, że Hillary Clinton dała jakiś dłuższy wywiad, w którym potwornie zjeżdża senatora Sandersa, więc to nie są dobre momenty dla demokratów i tylko w takim momencie kilka procent głosów przechodzi z powrotem do prezydenta Trumpa jako tego przedstawiciela spokoju i ciągłości.
Którego poparł senatora Sandersa, poparł Jeffrey Sachs, znany w Polsce skąd inąd z lat 90. Niektórzy mówią, że autor, prawdziwy autor terapii i planu Balcerowicza w latach na przykład 90. i gwałtownej transformacji. Teraz pan Jeffrey Sachs zmienił co nieco front także i ekonomiczny i popiera Berniego Sandersa, czyli senatora bardzo na lewo w partii demokratycznej się sytuującego. Panie redaktor, żeby zanim jeszcze powiążemy sprawy amerykańskie ze sprawami polskimi, to jeszcze bym podpytał o polityczny wydźwięk samej procedury impeachmentu, bo wiele osób wskazuje, że ona de facto i że ten kryminał, który się odbywa w Senacie, de facto wpływa na wzrost poparcia Donalda Trumpa, a że raczej mu przysparza sympatii niż sprawia kłopoty.
W tej chwili bym jeszcze nie stawiała na to. To znaczy te badania opinii publicznej ciągle pokazują, że jest płynność. Jedyna rzecz, która naprawdę może bardzo pomóc prezydentowi Trumpowi, to jeżeli Senat bez specjalnych kłopotów odrzuci akt oskarżenia, czyli odrzuci impeachment i prezydent Trump będzie mógł triumfalnie powiedzieć, zwłaszcza 4 lutego, kiedy będzie miał przemówienie do narodu, czyli podsumowanie roku. Więc jeżeli wszystko upadnie w Kongresie i w Izbie Reprezentantów i w Senacie, to wtedy mi się zdaje, że to pomoże bardzo w reelekcji prezydenta Trumpa. Ale teraz weźmy też pod uwagę to, że pojawiają się takie elementy jak zeznania czy wywiad Lwa Parnasa, no i nie wiadomo, co będzie z Johnem Boltonem, który nawet jeżeli nie będzie zeznawał, to jego książka, za którą dostał $2 miliony zaliczki chyba, ukaże się prawdopodobnie w ciągu miesiąca, może 2 miesięcy i tam mogą być jakieś rewelacje, które mogą zaszkodzić Trumpowi.
Ale to już nie pierwsza książka, która pokazuje rewelacje opisujące działanie Białego Domu i do tej pory żadne z tych rewelacji Trumpowi nie zaszkodziły.
No ma rację, tych książek już jest kilkadziesiąt i za każdym razem jest wielkie podniecenie, ale też, tak, no ma pan rację, no ale powiedziałabym, że w tej chwili no na dwoje babka wróżyła z przesłuchiwaniami w Senacie. Rzeczywiście może będzie tak, że to się wszystko znowu rozejdzie po kościach, ale ja bym jednak czuwała nad tym.
Przy telefonie Irena Lasata, dziennikarka, publicystka, działaczka na rzecz praw człowieka. To powiążmy na koniec naszej rozmowy politykę amerykańską z polską polityką. Ona się sama wiąże, bo do Polski przyleciała Nancy Pelosi, czyli osoba, która w Izbie Reprezentantów była twarzą impeachmentu. W Polsce odwiedziła oczywiście obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, żeby oddać cześć ofiarom Holokaustu i pamięć zamordowanym w czasie II wojny światowej i Żydom, i Polakom, i Rosjanom, i wszystkim tym nacjom, i Cyganom, które ginęły w obozach zagłady, ale też spotkała się z naszym marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, między innymi nasz marszałek Senatu mówił, że to była rozmowa dwóch ludzi o podobnych wartościach. To jest tak, że pani Nancy Pelosi może jeszcze w naszej polityce zamieszać dodatkowo.
No, ja myślę, że tutaj bardzo ciekawe jest to, że to powiedział właśnie pan marszałek Grodzki. Natomiast od strony pani Pelosi patrzałam, nie było żadnego oświadczenia, że coś ją bardziej łączy z panem marszałkiem Grodzkim bardziej niż z panią...
Marszałek Witek, która przywitała panią.
Tak, która też tam była. Więc myślę, że po prostu obóz, który jest wokół marszałka Grodzkiego, dużo lepiej wykorzystał tą wizytę. Zresztą wiem, że tam też uczestniczył i chyba jakiś senator, i były ambasador.
I Bohdan Fis, Ryszard Schneff oczywiście też był, i Marcin Bosacki, obecnie senator, a kiedyś ambasador Polski na Ukrainie z nominacji, Radka Sikorskiego.
Ale no właśnie, to jest coś takiego, że bardzo się dziwię, że jakoś PiS nie był w stanie wydać podobnego oświadczenia jak pan marszałek Grodzki, bo to właściwie każdy może sobie wydać takie oświadczenie, że przyjechał Nancy Pelosi, żeby się ze mną spotkać, czy z nami spotkać, i jesteśmy podobnego zdania. Podczas kiedy pani Pelosi wydała krótkie oświadczenie, w którym zresztą trzeba powiedzieć, to jest bardzo przykre, ale może dlatego, że była bardzo zmęczona, nie jest to pani specjalnie młoda, mówiła o tym, że w Auschwitz ginęli Żydzi i Romowie i homoseksualiści, i jakoś chyba w tym oświadczeniu nie padło słowo Polacy, co jest znowu nie tylko dziwne, dlatego że wszyscy wiedzą, że byli też tam Polacy, ale pani Pelosi jest z urodzenia i z przekonań katoliczką, więc może ktoś jej nie uświadomił, że było też miejsce, gdzie i katolicy byli w dużej mierze przywożeni, zabijani, ale ja myślę, że to była taka kurtuazyjna wizyta w drodze z impeachmentu do Izraela, gdzie będzie oczywiście pokaz Putina, i że to nie było za dobrze przygotowane. I że było jednak, ja uważam, dosyć dziwne, że pani ambasador Morbacher ani nie przyjechała się z nią spotkać, ale co gorsza, być może nie zrobiła jej briefingu, co właściwie mogłaby pani Pelosi powiedzieć po przyjeździe do Auschwitz.
Impeachment, jak widać, być może ma także swoje reperkusje w polityce zagranicznej różnych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, i ktoś może kogoś nie lubić się z tego powodu. Pani redaktor, no to na koniec już zajmijmy się jutrzejszym dniem w Yad Vashem w Jerozolimie. Nancy Pelosi już powiedzmy, że tam przyjedzie, ale będzie też Mike Pence, wiceprezydent USA, i będzie prezydent Rosji Władimir Putin, który ma nowy, stary rząd i będzie kontynuował prawdopodobnie akcję pisania historii po swojemu.
Tak, jeżeli w ogóle można do tego użyć słowa historii, a nie propagandy. Tak, należy się spodziewać, że Putin bardzo dobrze przygotował ten swój przyjazd, że będzie się tam spotykał z nie tylko z wiceprezydentem Pence'em, ale z różnymi prezydentami, królami, książętami, i że będzie, znaczy należy się przygotować na to, że będzie walił jakieś ciosy w Polskę, i moim zdaniem trzeba już... Nastąpiła mocna odpowiedź i teraz należałoby się skupić na tym, co będzie 27 stycznia w Polsce, w Auschwitz, i wiedzieć, że po prostu Putin ani nie był, ani nie jest przyjacielem, ja już nie mówię Polski, ale prawdy, demokracji, prawdziwych stosunków między państwami. Po prostu już wiemy, kim on jest, znaczy akurat niektórzy wiedzieli wcześniej, ale to, co teraz będzie w Jerozolimie, może być bardzo nieprzyjemne, ale to tak jak, nie wiem, szczepionki, prawda? Kują, nieprzyjemne, ale...
wprowadzają osłabione bakterie, żeby potem organizm był odporny na prawdziwą chorobę. To pani redaktor, a czy w ogóle w Waszyngtonie mówi się o tej akcji Władimira Putina? A jeśli się mówi, to co się mówi? Czy jakby Waszyngton zna historię, czy będzie ich się uczył z briefów wysyłanych przez Władimira Putina i jego rzecznika Pieskowa?
Nie, dzisiaj był bardzo dobry, wczoraj był bardzo dobry artykuł w Bloomberg News, przygotowany przez dziennikarza, moim zdaniem już był przetłumaczony na polski. Przepraszam, że nie zapamiętam nazwiska, ale proszę zobaczyć pod Bloomberg News właśnie opisanie tego, z jakiego powodu i w jaki sposób się to się stało, że prezydent Polski nie będzie na obchodach w Izraelu. I też trzeba podkreślać, co też wielu Amerykanów wie, tych, którzy się tym interesują, że te obchody to jest coś nowego. To zostało dopiero wymyślone jakieś 5 lat temu właśnie przez tego przyjaciela Putina. Natomiast zwykle tradycyjnie obchodzono Dzień Zagłady i wyzwolenie Auschwitz w Oświęcimiu, w Auschwitz, a nie w Tel Awiwie, a nie w Jerozolimie. Więc ci, co chcą wiedzieć, coraz więcej się dowiadują i bardzo odsyłam właśnie myślę, że będzie więcej, ale to, co było w Bloomberg News, jest bardzo dobrze napisane. Dziennikarz rozmawiał również i z ambasadorem Polski w Waszyngtonie, profesorem Piotrem Wilczkiem i rozmawiał ze stroną amerykańską i widać, że istnieje zrozumienie, ale też z drugiej strony istnieje też poczucie, że no Putin zagrał i udało mu się w jakimś sensie, ale że to nie jest tak, że Polska jest akurat temu winna.
Powiedziała Jedna Lasota, dziennikarka prosto z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo pani redaktor i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Nawzajem dziękujemy, a my życzymy dobrej, spokojnej nocy i słyszymy się pewnie niedługo z Waszyngtonem, a my w Warszawie mamy godzinę 7:30. To teraz może trochę refleksyjnie na początek Kaczmarski Barykada, czyli piosenka poświęcona Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, zresztą do jego słów potroszę napisana. Dzisiaj przypada 99. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wracamy do studia. Trochę już żeśmy temat rosyjski rozpoczęli z Jeleną Lasotą. Teraz czas się wgłębić w to, jak wygląda wewnętrzna polityka w Rosji. Doktor Szymon Kardasz, politolog, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, jest w studiu Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O poranku. Mamy nowy rząd. Wczoraj po południu trochę nas wstrzymał Władimir Putin i jego nowy premier, pan Miszustin, ale żeśmy się w końcu dowiedzieli, że będzie nowy rząd, ale taki nowy, stary, zmian niewiele.
Tak, to jest taki rząd z jednej strony ze starymi nazwiskami i przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę, że tak zwany blok siłowy no, praktycznie pozostał bez zmian, bo i zachował swoje stanowisko minister Szojgu, minister obrony narodowej i Kołokolcew w roli ministra spraw wewnętrznych. Nadal pozostaje na stanowisku ministra spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który jest twarzą rosyjskiej dyplomacji. Chociaż już od 16 lat.
To tu się zatrzymajmy w tej wyliczance. 16 lat Siergiej Ławrow rządzi albo jest twarzą dyplomacji kremlowskiej. Mówiono się, że chciał odejść. Wiele spekulowano, że to będzie jedna z bardziej istotnych zmian w tym gabinecie. Jednak zostaje. Dlaczego? O co może chodzić?
Tak, znaczy takie plotki krążyły tuż przed obecną zmianą gabinetu, ale warto zaznaczyć, że takie głosy pojawiały się już wcześniej, znaczy przy tej rekonstrukcji też roku 2018 po wyborach prezydenckich, które po raz kolejny wygrał Władimir Putin i kiedy doszło do utworzenia nowego rządu. Mówiło się bardzo wiele o tym, że Siergiej Ławrow po prostu już jest trochę zmęczony tą funkcją i że w związku z tym ta dymisja w którymś momencie czy ta zmiana właściwie w którymś momencie nastąpi.
Ale natomiast jest twarzą, jest ważnym rozgrywającym, przychodzi, no właśnie, jego twarz jest wszędzie, spotyka się z ważnymi ludźmi, kreuje politykę globalną, któż by nie chciał.
No właśnie, warto może też trochę się nad tym pochylić, co powiedział pan redaktor, bo z tym kreowaniem to bym tutaj nie przesadzał. To znaczy rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym systemie instytucjonalnym, z jakim mamy do czynienia w Rosji, jest bardziej służebna niż kreacyjna. I to było bardzo mocno widać za prezydentury Putina, że MSZ miał być takim ciałem, który jest sprawną strukturą realizującą pewne wytyczne, które w zakresie kierunków polityki zagranicznej czy pewnych decyzji, no a takich kontrowersyjnych decyzji w polityce zagranicznej rosyjskiej mieliśmy niemało, który miał te decyzje wdrażać w życie, który miał dawać im dyplomatyczną osłonę, a Sergiej Ławrow jako zawodowy dyplomata, bo to, warto na to zwrócić uwagę, że to jest człowiek, który pełni swoją funkcję w dyplomacji no właśnie od początku swojego życia zawodowego. Gigantyczne doświadczenie na placówkach. Był szef, między innymi, bo tu nie mamy czasu, żeby mówić o wszystkim, ale był szefem przedstawicielstwa Federacji Rosyjskiej przy ONZ-cie przez wiele lat. Wiele lat też spędzonych w centrali MSZ-owskiej. W związku z tym to jest profesjonalista, na co też warto zwrócić uwagę. Myślę, że to też nie było bez znaczenia w momencie, kiedy Putin mu te nominacje wręczał, kiedy go powoływał do rządu za drugiej swojej kadencji prezydenckiej, że to jest człowiek bez indywidualnych, jakichś poważniejszych politycznych ambicji. Przynajmniej nic na to nie wskazywało.
Po prostu jest dyplomatą.
I jest świetną twarzą tych wszystkich posunięć, które w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej obserwowaliśmy przez te ostatnie lata. I podejrzewam, to już oczywiście jest mój domysł, że na tyle dobrze wykonuje swoją funkcję i jednocześnie być może na tyle trudno jest znaleźć godną alternatywę dla Ławrowa, że Władimir Putin jakby no, nie zgodził się na to, by Ławrow ten rząd mógł opuścić. I jeszcze jedna rzecz. Nie wykluczałbym też tego, że, bo tego nie wiemy, tak jak zaskoczył nas Putin z dymisją rządu, być może planowane są jakieś poważniejsze akcje, w cudzysłowie, w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej i w związku z tym nie zmienia się w takich warunkach kogoś, kto taką fantastyczną, dyplomatyczną osłonę tym różnym akcjom do tej pory dawał.
Jest takie polskie przysłowie, że nie zmienia się koni w połowie przeprawy przez rzekę, czy jakoś tak to szło. Jak rozumiem, teraz dyplomacja rosyjska jest w takiej ważnej przeprawie bojowej i nie ma co główno dowodzącego, czy głównego oficera frontowego zmieniać.
To jest tak, to jest moja jakaś taka wstępna diagnoza, tłumacząca to, dlaczego, mimo właśnie tych szeregu plotek, one się nasiliły jeszcze w poniedziałek bardzo mocno, tuż przed zmianą, że Ławrow jednak odchodzi, nie potwierdziły się i to moim zdaniem pokazuje, że faktycznie taka logika tutaj mogła w przypadku Putina być zastosowana.
To tu żeśmy dość długi przystanek na Siergieju Ławrowie, żeśmy zrobili na szefie dyplomacji rosyjskiej, to pójdźmy dalej, czyli sektory, resorty siłowe bez zmian dyplomacja, dalej?
No dalej już jest ciekawiej, dlatego że jak popatrzymy na blok tak zwany gospodarczo-finansowy, to tutaj nastąpiła bardzo poważna zmiana. Do tej pory twarzą tego bloku był Anton Siluanow, który pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i jego powołanie na tę funkcję, kiedy dochodziło do poprzedniej roszady, było takim wyraźnym sygnałem, że jednym z ważnych zadań tego rządu ma być pilnowanie pewnej stabilności budżetowej. Oczywiście z jednej strony Putin, idąc na kolejną kadencję, sporo obiecał i obiecał Rosjanom, że będzie im się po prostu żyło lepiej, no a to wymaga oczywiście pewnego kursu w polityce gospodarczej, w polityce finansowej. A z drugiej strony wiadomo było, że w tych niepewnych czasach zapowiedzi kolejnego wielkiego kryzysu finansowego, wiadomo, że koniunktura na rynkach energetycznych jest słabsza niż wtedy, kiedy Putin miał ten wielki komfort rządzenia podczas pierwszych dwóch swoich kadencji. A więc postawienie, czy właściwie nie tyle postawienie, ile wtedy dowartościowanie Antona Siluanowa w ramach rządu jako ministra finansów i pierwszego wicepremiera miało być wyraźnym sygnałem, że tej stabilności, tej dyscypliny pilnować będziemy. Zastępuje go w nowym rządzie Białousow, który przechodzi do rządu z administracji prezydenta. On do tej pory był takim głównym doradcą, taką główną osobą odpowiedzialną w administracji prezydenta za kwestie polityki gospodarczej i kwestie ekonomiczne, finansowe i tak dalej. I to jest moim zdaniem dwojakiego rodzaju sygnał. Znaczy, po pierwsze, to jest tak, że Putin oczywiście w pewnym sensie będzie miał swojego człowieka w rządzie i to na pozycji pierwszego wicepremiera i jedynego pierwszego wicepremiera, więc to jest taki sygnał, że tutaj jest jednak wola jakby przeniesienia, czy inaczej utrzymania tej kontroli przez bardzo poważną osobę.
Czy się nigdy nie pamiętam, żeby jakoś Władimir Putin się szczególnie pasjonował kwestiami gospodarczymi, czy społecznymi, czy dyscypliną finansową. To chyba był jeszcze wtórny, to dalece wtórny.
Złośliwi mówili, że Putin się po prostu i mówią czasami niektórzy złośliwi eksperci, którzy może mają jakiś lepszy dostęp niż my, tylko zewnętrzni obserwatorzy do tego kręgu decyzyjnego, że Putin po prostu na gospodarce się nie zna. I ja oczywiście nie szedłbym tutaj aż tak daleko w tych ocenach, natomiast było kilka takich wypowiedzi Władimira Putina publicznych, które faktycznie jakby stawiały pod znakiem zapytania to, czy to jest, mówiąc tak dyplomatycznie, jego mocna strona, jeśli idzie o rozeznanie. Może z pewnymi wyjątkami, bo energetyka akurat jest taką sferą w ramach gospodarki, którą Putin się interesuje i trochę więcej pewnie wie, ale jeśli mówimy o gospodarce w ogólności, pewnych mechanizmach, no to rzeczywiście tutaj można mieć pewne wątpliwości. Dlatego to, że będzie miał swojego takiego bardzo zaufanego człowieka w rządzie, no to jest pewien sygnał. Drugi element istotny, który się z tym wiąże, to to, że Białousow był takim politykiem, który był, czy jest nadal, stronnikiem silnej roli państwa w gospodarce, czy realizowania wielkich projektów narodowych, tak zwanych nacjonalnych projektów, tego, by to państwo było poważnym inwestorem, by to państwo było inicjatorem różnych takich poważnych strategicznych inwestycji i tak dalej. W związku z tym kontynuacja pewnego kursu, który obserwujemy w epoce putinowskiej, konsekwencja samego początku, tak, wzmacniania tej roli państwa w gospodarce. I też gdzieś chodziły takie głosy, że Putin nie do końca właśnie był zadowolony z tego, w jaki sposób rząd realizuje te wielkie tak zwane projekty narodowe. Niektórzy nawet sugerują, że to mógł być też jeden z powodów, dla których doszło do tej roszady tutaj rządowej.
Ale nie się źle realizuje, bo jak się jeździ po Moskwie czy Petersburgu, to tam widać te wielkie prace publiczne, ten wielki plan inwestycyjny w Moskwie, w Petersburgu wszystko się remontuje albo buduje.
Ale Moskwa i Petersburg to nie cała Rosja i o tym warto pamiętać. Poza tym akurat w Moskwie, i to jest też ciekawy element, jak już rozmawiamy o tym nowym rządzie i pan redaktor wspomniał rzeczywiście gigantyczne inwestycje i rozwój miasta, szczególnie pod rządami tego obecnego mera Sobianina, to też warto zwrócić uwagę, że kilka osób, które do tej pory pracowało w merii z Sobianinem, weszło do obecnego rządu. I też można tutaj dodatkowo jeszcze wskazać, że to są ludzie, którzy mają ze sobą już, że tak powiem, jakieś doświadczenie współpracy z premierem Miszustinem, co ma jakby usprawnić funkcjonowanie tego bloku.
Ten wątek ekonomiczny, jeszcze energetykę sobie zostawmy na koniec. Jakie są konkluzje z tych zmian?
Konkluzje są takie, że jeszcze jedna rzecz, że Anton Siluanow, który zostaje w rządzie jako minister finansów, ale nie jest już pierwszym wicepremierem. Mamy nowego ministra rozwoju gospodarczego. W związku z tym to pokazuje, znaczy to jest taki sygnał moim zdaniem, że troszeczkę inaczej pewnie będą rozkładane akcenty w ramach tego gabinetu i że Putin będzie oczekiwał z jednej strony jakiejś większej dynamiki, jeśli idzie właśnie o realizację tych projektów narodowych, a z drugiej strony najprawdopodobniej, pytanie oczywiście, czy ten rząd będzie w stanie, tak powiem, dostarczyć ten produkt oczekiwany, ale Putin bardzo dużo uwagi poświęcił swoim orędziu kwestiom właśnie polityki socjalnej, kwestiom poprawy poziomu życia Rosjan, tak, zwiększenie płacy minimalnej i tak dalej, i tak dalej. Więc z pewnością te osoby nominowane na funkcje w tym bloku ekonomiczno-finansowym będą miały za zadanie jakby realnie ten produkt dostarczyć. Pytanie oczywiście, się tu będą stanie, bo to jest oczywiście gigantyczne wyzwanie i przy braku pewnej poważniejszej filozofii, zmiany filozofii funkcjonowania państwa rosyjskiego, a coś takiego nie wynika z tej rekonstrukcji, to wydaje mi się, że dostarczyć ten produkt będzie trudno, a biorąc pod uwagę coraz bardziej komplikującą się sytuację, znaczy ten zapowiadany, nie wiadomo, czy on nastąpi, ale są sygnały, że w gospodarce może przyjść trudniejszy czas. To jest pytanie, czy to rzeczywiście jest dobra odpowiedź na te wyzwania.
No, myślę, że dynamika wzrostu PKB Rosji nie zachwyca. O ile pamiętam, w trzecim kwartale roku 2019 to było 1,1%, więc bez szału.
Tak.
To jeszcze zostawmy na koniec, weźmy tą energetykę. Mówiono, że Aleksander Nowak, czyli minister energetyki, ma być wicepremierem. Tak się stało, tak się nie stało?
Nie, tak się nie stało. To też jest ciekawe, bo takim kuratorem tego sektora paliwowo-energetycznego, bo w Rosji takiego sformułowania się używa, był Dmitrij Kozak w tym rządzie, który odszedł. Kozak z rządu znika. Spekuluje się, że ma trafić do administracji prezydenta, która jest bardzo ważna jakby z punktu widzenia wytyczania pewnych celów, kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej. Zobaczymy, czy tak będzie. Nowak natomiast zostaje ministrem energetyki. Mówiło się rzeczywiście, że ma być tutaj podniesiony do rangi wicepremiera, że ma cały ten sektor paliwowo-energetyczny dostać. Nie dostał, ale zostaje na stanowisku ministra energetyki. Wydaje mi się, że dlatego, że jest w tej chwili bardzo, że tak powiem, adekwatnym do oczekiwań urzędnikiem piastującym ten urząd. To znaczy nie przejawia żadnych jakichś większych samodzielnych ambicji politycznych. Dość sprawnie zarządza jakby tymi takimi procesami decyzyjnymi, które pozostają w gestii Ministerstwa Energetyki i polegają też często na równoważeniu jakby tych różnych
wpływów,
tak, różnych grup interesów. I oczywiście jakkolwiek te najbardziej strategiczne decyzje podejmowane są przez Kreml, tak, no to umówmy się, minister Nowak nie decyduje o tym, czy będziemy budować kolejny gazociąg, tak, do Europy, czy na północy czy na południu, no to są decyzje, które oczywiście muszą uzyskać aprobatę Kremla. To Władimir Putin jakby daje sankcje na to, co strategicznego dzieje się w energetyce, tak? Czy wtedy, kiedy, nie wiem, Nowatek uzyskuje prawo do eksportu gazu skroplonego. Oczywiście ustawa przechodzi przez Dumę, Ministerstwo Energetyki ten projekt jakoś tam redaguje, ale decyzja polityczna zapada na Kremlu w takich sprawach. W związku z tym Aleksander Nowak jest w tym sensie jest jakby bardzo dobrym kandydatem do tego, by tę funkcję swoją kontynuować.
I wszystko pozostanie po staremu.
Swoich zadań się świetnie wywiązuje.
W energetyce.
Na razie, jakby po tym rozkładzie wynika, że no przynajmniej na poziomie jakby tych osób odpowiedzialnych, na poziomie rządowym, tak. Natomiast ja bym nie wykluczał, bo tu też spekulacje są prowadzone od pewnego czasu, że to nowe otwarcie, znaczy w cudzysłowie oczywiście nowe otwarcie, bo zmiana rządu, zmiana konstytucji, być może to rozpoczyna pewien cykl, nie wiem, też przyspieszenie pewnego cyklu wyborczego. Wybory do Dumy mają być w przyszłym roku, ale przy tym przyspieszeniu, które obserwujemy, ja mnie wykluczam, że one będą szybciej. Może też inne wybory będą szybciej, zobaczymy.
Prezydenckie mają być 2024 roku, a być może będą szybciej.
A może będą szybciej, bo po prostu to tempo działania, które obserwujemy od kilku dni, jest po prostu oszałamiające, więc w związku z tym jakby niczego nie można wykluczyć. I też bym tego, jakichś zmian dalszych personalnych w energetyce bym nie wykluczał, przede wszystkim na poziomie spółek. Spekuluje się od jakiegoś czasu, że Aleksiej Miller, szef Gazpromu, też się prosi o dymisję, podobno, z różnych względów. Jedni mówią, że ze względów zdrowotnych, inni, że już po prostu jest zmęczony. Jeszcze inni oczywiście twierdzą, że to jest tak, że no, kto by nie chciał być prezesem takiej spółki i po prostu podreperować swój budżet, bo to jest przecież niesamowite źródło.
Miller już jest szefem
Gazpromu. Miller jest szefem Gazpromu od 2001 roku, w związku z tym.
No to już chyba zdążył sobie podreperować.
Tak, to jest
finanse prywatne.
Mówiło się jeszcze po tym, jak Putin odnowił mandat, że tak powiem, na czwartą kadencję, mówiło się o tym, że taką datą graniczną dla Millera będzie rok 2020. Dlaczego? Dlatego, że to była data graniczna ukończenia tych kluczowych projektów, tak? Miał być gotowy Nord Stream 2, wiemy, że tu będzie lekkie opóźnienie. Może on będzie w 2020 gotowy, ale nie na 2020. Turk Stream akurat dostarczył, bo rura była gotowa już w 2018 roku. Wybudował gazociąg do Chin, uruchomiony w 2019 w grudniu.
To akurat nie wiem, czy jest sukces.
No właśnie, tu możemy oczywiście dyskutować, nawet to jest sukces ekonomiczny, ale polityczne zadanie zostało, znaczy, wykonane, tak? Bo Putinowi zależało, żeby mieć się czym pochwalić. Że z Chińczykami mamy wspólną rurę, rura jest. Czy ona będzie przynosić zyski, to jest inna rzecz, ale rura jest. I wreszcie też załatwić jakby problem Ukrainy. No tu też wiemy, że się nie do końca udało tak, jak sobie Rosjanie zakładali, no bo ta ukraińska jednak magistrala będzie nadal wykorzystywana. Putin chciał, żeby już nie musiała być i żeby też jakby Miller był w pewnym sensie twarzą jakby załatwienia tego problemu Ukrainy. No to się też nie do końca udało. Więc zobaczymy, czy faktycznie ta data 2020 będzie oznaczała koniec ery, no tak zwanej ery Millera. Bo tutaj o zmianie na stanowisku Gazpromu już od jakiegoś czasu się
spekuluje. To już na koniec, bo czas nas goni, Białoruś, o tym musimy powiedzieć, bo to jest element naszej dłuższej rozmowy z panem doktorem. Mamy wystąpienie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który mówi, że chce kupować ropę z Rosji w granicach 30-40% zapotrzebowania. Jest jakiś kontrakt pełno z Norwegią podpisany. Jak wygląda na stan dziś walka na polu ropy między Mińskiem a Moskwą?
No wygląda bardzo ciekawie, dlatego że ropa płynie w niewielkich ilościach. To jest kontrakt zawarty jakby na niewielkie ilości od jednej z prywatnych rosyjskich firm. Nie ma kontraktów z tak zwanymi dużymi firmami naftowymi, czyli głównymi dostawcami do tej pory. Rosnie właściwie była takim najważniejszym dostawcą ropy na Białoruś. Surgutneftegaz, to są tak zwane wielkie firmy naftowe. Z nimi kontraktów nie ma. I ta ropa płynie w niewielkich ilościach, no ale to jest dużo poniżej możliwości, bo gdyby było tak, że faktycznie w każdym miesiącu płynie 650 tysięcy ton z Rosji, no to nie osiągnie się w żaden sposób pułapu 24 milionów, który Białoruś z Rosji oczekiwałaby. Więc to będzie problem. Łukaszenka oczywiście próbuje demonstrować, że dywersyfikacja jest możliwa. Ta Norwegia to jest rodzaj takiej demonstracji, ale to nie rozwiązuje problemu. Mamy pewną próbę sił w tej chwili. Wygląda, że Moskwa gra ostro. To znaczy, jeżeli do tej pory nie ma porozumień, to znaczy, że idą bardzo poważne zakulisowe targi. I one oczywiście nie idą tylko o warunki współpracy energetycznej, bo to też ma swoje znaczenie, ale to na pewno nie jest to główne pole, tylko rzecz się rozgrywa na poziomie politycznym. Wiemy, że Rosja jest gotowa dawać koncesje w tej chwili, ale tylko wtedy, kiedy będą koncesje polityczne ze strony Białorusi. I ja bym też nie wykluczał, to tak już puentując, chociaż nie mamy jeszcze na razie na to twardych dowodów, ale nie wykluczałbym, że cała ta operacja dotycząca też zmian konstytucji Rosji, ona też gdzieś może mieć w tle pewne decyzje, które są na Kremlu podejmowane w zaciszu gabinetów na razie w odniesieniu do odcinka białoruskiego.
Zmiany
o czym się być może przekonamy w najbliższych tygodniach.
Jutro w Dumie pewnie uchwalone będą w tygodniach, w dniach?
No 23, tak, czyli jutro ma się Duma tym zająć, tak. No i pędzi legislacyjne pendolino, można powiedzieć, w tym zakresie. No to jest w ogóle farsa, bo Putin, który powołuje komisję do opracowania tych poprawek, tak, że zapowiada i powołanie, komisja jest powołana, a tymczasem w miniony poniedziałek już gotowe poprawki z administracji prezydenta, tutaj jakby nie oglądając się na komisję, która pracuje, trafiają do Dumy. Więc to pokazuje, że operacja jest bardzo dobrze przygotowana, idzie szybko i ma iść szybko w intencji Kremla. No a to oznacza, że w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy mieli co obserwować i co komentować.
I tak się też stanie. Dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Porankowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
7:54, to teraz niech zagra Iggy Pop, a potem zajmiemy się rybami, proszę Państwa. Tak, zajmiemy się rybołówstwem.